Dziś gościmy w studiu profesora pana Romana Dudę. Witam pana serdecznie.
Kłaniam się nisko.
Jak często pan przyjeżdża do Lwowa?
Ja uważam Lwów za prawie swoje miasto. Urodziłem się tutaj niedaleko i mniej więcej raz w roku, a czasem i częściej w tym mieście bywam.
Gdzie pan się urodził?
Urodziłem się w Brodach, ale Lwów to było takie naturalne, większe miasto w tych stronach. Do Lwowa się jeździło studiować na uniwersytecie, na politechnice, załatwiać różne sprawy. Także bywałem we Lwowie i przed wojną, bo się urodziłem niestety już dość dawno, i w czasie wojny, a potem była długa przerwa i dopiero w latach 90. mogłem znów przyjeżdżać jak dawniej.
A później pan mieszkał po wojnie?
Po wojnie na Śląsku, a moje życie jest związane z Wrocławiem. Tam studiowałem, tam zostałem, z wyjątkiem kilku lat epizodu politycznego, który miałem w Warszawie.
W poniedziałek w bibliotece imienia Stefanyka, dawnej bibliotece Ossolińskich, odbyło się kolejne spotkanie i tym razem pan miał odczyt na temat Lwowskiej Szkoły Matematycznej Przedwojennej. I zapamiętałam te słowa, od których pan rozpoczął swój wykład, że szkoła matematyczna rozkwitła jak pęk z popiołu i zgasła.
Tak, to był niezwykły fenomen. Ona istniała niecałe 20 lat, ale dała nauce polskiej i matematyce światowej więcej niż jakikolwiek inny kierunek, niż jakakolwiek inna dyscyplina wiedzy uprawiana we Lwowie czy w Polsce. To było niezwykłe osiągnięcie, a szkoła przeszła do legendy także przez to, że tworzyli ją niezwykli ludzie, bardzo ciekawe osobowości i mieli taki charakterystyczny sposób bycia, taki otwarty. Nie zamknięte w zakładach uniwersyteckich, ale wychodzili na zewnątrz. Najchętniej współpracowali ze sobą w kawiarni szkockiej, stąd kawiarnia szkocka przeszła do legendy.
A dlaczego nazwa szkocka?
Ona się tak nazywała. Ona się tak nazywała, a dlaczego, to trzeba zapytać jej właściciela. Pod nazwą kawiarnia szkocka przeszła do legendy ona i zeszyt, który był w tej kawiarni szkockiej na potrzeby matematyków. On był tam stale, w tym zeszycie można było notować problemy i komentarze lub rozwiązania tych problemów. To był niezwykły zeszyt, w nim się znalazło ponad 200 problemów. Po wojnie już dzięki Steinhausowi, jednemu z członków Lwowskiej Szkoły Matematycznej, liderowi, została przetłumaczona na język angielski i przez Ulama, też jednego z wychowanków tej szkoły, rozpowszechniona w Stanach i była bardzo ważnym dokumentem wskazującym matematykom już teraz całego świata, jakie problemy są ważne, jakie problemy są ciekawe, w którą stronę matematykę rozwijać. To był niezwykły fenomen, który przeszedł do legendy, a szkoła znikła, bo na ten cudowny Lwów, a na ten cudowny świat zwaliła się II wojna światowa. Najpierw przyszli Sowieci, pierwsza okupacja sowiecka. Trochę się tu znalazło matematyków z Warszawy, pozostali matematycy lwowscy. Steinhaus w swoich wspomnieniach napisał, był to wspaniały zespół ludzki i gdyby warunki były normalne, dużo byśmy zrobili. Ale warunki nie były normalne. Potem przyszli Niemcy. Niemcy w czasie pierwszego tygodnia swego pobytu we Lwowie rozstrzelali kilkudziesięciu profesorów lwowskich uczelni, w tym pięciu matematyków. W późniejszych latach ich okupacji zginęło jeszcze wielu matematyków. W sumie zginęła więcej niż połowa, a ta mniejszość uległa rozproszeniu. Ostatni we Lwowie zmarł Stefan Banach. Przed wojną mężczyzna żywotny, pełen radości życia, lider tej szkoły. Wokół niego, wokół jego stolika w kawiarni szkockiej grupowało się całe życie matematyczno-kawiarniane. Przeszła wojna, trudne warunki życia. W czasie okupacji niemieckiej pracował jako karmiciel wszy w Instytucie Weigla. To wszystko nadszarpnęło jego siły żywotne i zaraz po wojnie, w sierpniu 1945 roku, zmarł i tu pozostał na cmentarzu łyczakowskim.
Czy możemy jeszcze przybliżyć sylwetki słynnych matematyków? Kto jeszcze jest na tej liście wspaniałych matematyków lwowskich?
Liderami tej szkoły byli Steinhaus i Banach. Steinhaus tu się habilitował w 17 roku, namówiony przez profesora Puzynę, a w 20 roku został profesorem nadzwyczajnym i ściągnął za sobą Banacha.
Czy to prawda, że kiedyś szedł plantami krakowskimi i usłyszał
tak.
rozmowę, którą prowadził tak. Banach, mądrą rozmowę?
Banach z urodzenia był krakowianinem. We Lwowie na Politechnice studiował przez parę lat przed I wojną światową. Potem, kiedy Rosjanie tu przychodzili, to on wrócił do Krakowa. Nadal się interesował matematyką i Steinhaus, który był wtedy w Krakowie, usłyszał na plantach słowa Całka Lebega. I to go zaskoczyło, ponieważ pojęcie było bardzo nowe, właściwie nieznane, a tu ktoś na ławce o tym rozmawia. Zamurowało go, podszedł, przedstawił się i tak się poznał z Banachem. Potem przez całe życie powiadał, że to było moje największe odkrycie naukowe. Współpracowali razem. Banach został wciągnięty przez Steinhausa do problematyki, jaką się wtedy Steinhaus interesował. Napisali wspólną pracę, potem drugą, a kiedy Steinhaus przyjechał do Lwowa objąć katedrę w 1920 roku, ściągnął za sobą Banacha. Banach tu się bardzo szybko doktoryzował, nie mając ukończonych studiów. Zaraz potem habilitował. No i trzeba powiedzieć na chwałę ówczesnego środowiska uniwersyteckiego, że niemal natychmiast po habilitacji został profesorem nadzwyczajnym. Zaczęła się jego wielka kariera. To byli matematycy o bardzo różnych temperamentach naukowych, ale zgodnie z sobą współpracowali. Steinhaus był bardziej samotnikiem, pracował w odosobnieniu, w ciszy swego gabinetu. Natomiast Banach lubił szum kawiarniany, gwar rozmów. To mu nie tylko nie przeszkadzało, ale go to jakby dopingowało do wysiłku umysłowego. W tym gwarze rozmów prowadzili rozmowy, poważne rozmowy, właściwie o wszystkim, ale najczęściej właśnie o matematyce. Takim stałym partnerem Banacha w kawiarni szkockiej był Stanisław Mazur. To jest rodowity lwowianin, który tutaj skończył gimnazjum, tutaj zaczął studia. W czasie drugiego roku studiów, nie ukończywszy trzeciego semestru, wyjechał do Francji. Z Francji wrócił i znów trzeba powiedzieć na chwałę lwowskiego środowiska, że został zatrudniony jako asystent, nie mając studiów. A wkrótce potem doktoryzował się, habilitował, pracował na Politechnice. Otóż Banach i Mazur stanowili taką znakomitą parę. Siadali naprzeciwko siebie. Banach zaczynał rozmowę na jakiś temat matematyczny, na jakiś problem. Mazur słuchał i lakonicznie komentował: tak, nie, nie podoba mi się, nie wierzę, że tą drogą pójdzie. To modyfikowało myślenie Banacha, który stosownie do tych komentarzy prowadził swoje rozważania w którąś stronę. I to trwało godzinami. Steinhaus napisał w swoich wspomnieniach, że jedna z takich sesji trwała 17 godzin i skończyła się udowodnieniem pięknego twierdzenia.
Bez przerwy? 17 godzin?
Bez przerwy, za to przy stałym popijaniu kawy, czasem kieliszka wódeczki i paleniu papierosów, bo Banach był namiętnym palaczem. Steinhaus pisze dalej, że to twierdzenie zanotowane na karteczkach, na blacie marmurowym stolika, zostało następnego dnia rano zmyte. Karteczki znalazły się w koszu i jest nie do odtworzenia. Żeby uniknąć takich sytuacji, żona Banacha, pani Łucja, kupiła gruby zeszyt. Gruby zeszyt, który przeszedł do historii matematyki pod nazwą Księga Szkocka.
Gdzie znajduje się w dniu dzisiejszym Księga Szkocka?
Oryginał znajduje się u rodziny, natomiast była ona wielokrotnie reprodukowana, przełożona na język angielski. Ukazała się monografia na temat tej księgi, gdzie można znaleźć różne ważne informacje. Ta księga była żywa zupełnie do niedawna. Jak na dzieło matematyczne jest fenomenem. I dzisiaj to już jest zabytek historyczny, ale odegrała w swoim czasie bardzo wybitną rolę.
Na czym ta rola polegała?
Właśnie na tym, że tam notowano ważne problemy, którymi się matematycy lwowscy zajmowali. A zajmowali się teorią, którą zapoczątkował Banach, a która dzisiaj jest znana pod nazwą teoria przestrzeni Banacha, która dała początek rozwojowi analizy funkcjonalnej, jednej z najważniejszych dziedzin matematyki w XX wieku. I otóż te problemy notowane w tej księdze mówiły o tym, w którym kierunku tę nową dziedzinę matematyki, teorię przestrzeni Banacha, analizę funkcjonalną można i należy rozwijać.
Czy możemy powiedzieć o tym, że to, że mamy komputery w dniu dzisiejszym, możemy też zawdzięczać wspomnianym matematykom?
W pewnym stopniu tak, dlatego że o tym, co jest podstawą komputerów, o funkcjach obliczalnych, teorii funkcji rekursywnych, Banach i Mazur, stale powtarza się ta para, myśleli już w roku 1938. Niestety z tego, co oni wtedy wiedzieli i wymyślili, pozostała jedynie krótka notatka, że mieli taki komunikat na posiedzeniu Lwowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Tę problematykę, niezależnie od nich, mniej więcej w tym samym czasie podjął Turing w Wielkiej Brytanii, no ale Turing to kontynuował w czasie wojny i od tego się zaczęła maszyna Turinga, prawda, stała się podstawą, taką teoretyczną podstawą współczesnego komputera. Niedawno miałem w ręku taką monografię o matematyce pierwszej połowy XX wieku. I w niej ten dorobek, ten zaczątek myśli o funkcjach obliczalnych został odnotowany z wielkim szacunkiem dla oryginalności Banacha i Mazura i z wielkim żalem, że nie zdołali już tego rozwinąć. Banach wojny nie przeżył, Mazur po wojnie znalazł się w Polsce bez Banacha i tak to obumarło.
Wśród nazwisk jeszcze był wspaniały matematyk Ulam.
To był chyba najwybitniejszy z wychowanków profesora Kuratowskiego, który przyjechał do Lwowa z Warszawy. To też bardzo ciekawa historia, bo przyjechał i sądził, że będzie tutaj nie dłużej niż rok, bo co zrobi w prowincjonalnym Lwowie. Zachował stanowisko w Warszawie, przyjechał tutaj na rok. Po roku zrezygnował ze stanowiska w Warszawie, tak się rozkochał we Lwowie, że sądził, że zostanie tutaj już na stałe. No tak się nie stało, ale to już inna historia. Otóż Kuratowski miał katedrę matematyki na tak zwanym Wydziale Ogólnym Politechniki Lwowskiej. To był wydział, który kształcił przyszłych inżynierów w podstawowych problemach matematyki, fizyki, żeby łatwiej było, skuteczniej było rozwijać technikę. Ulam, który matematyką się interesował jeszcze z czasów gimnazjalnych, poszedł na politechnikę, żeby mieć konkretny zawód. I okazał się wybitnym studentem. Jeszcze w czasie studiów napisał kilka prac naukowych i to go tak wciągnęło, ta praca naukowa, kawiarnia szkocka, której stał się stałym uczestnikiem, księga szkocka, do której wpisał ponad 20 problemów, że nie myślał o zdawaniu egzaminów, o uzyskiwaniu dyplomu. W 1935 roku Ulam pojechał do Stanów, dostał stypendium w Princeton, potem inne stypendia, ale na każde 3 miesiące, lata przyjeżdżał do Lwowa. Pracować z Banachem, pracować w kawiarni szkockiej, bo to jest jego świat. Wyjechał z Polski ostatnim statkiem w sierpniu 1939 roku razem z bratem Adamem, później znanym sowietologiem. Wybuchła wojna i już musiał zostać w Stanach Zjednoczonych. Tam odegrał jeszcze wybitną rolę przy konstrukcji bomby atomowej jako członek zespołu Manhattan. On wymyślił kluczową rzecz, mianowicie teorię procesów kaskadowych, która pozwoliła określić masę krytyczną bomby i szybkość rozpadu. I po wojnie już został w Stanach Zjednoczonych, ale coś się w nim załamało. Brakowało mu Lwowa, brakowało mu tej atmosfery. Atmosfera w Stanach Zjednoczonych była zupełnie inna niż ta lwowska, kawiarniana, towarzyska, z księgą szkocką, z Banachem, Mazurem, Schauderem, Schreierem, Kuratowskim i wieloma innymi świetnymi matematykami. Coś się w nim załamało i już tej dawnej werwy nie odzyskał.
Za chorobą.
Za chorobą. Miał trepanację czaszki, która uratowała mu życie, ale zmieniła charakter. Stracił zdolność długotrwałej koncentracji, która jest istotna dla matematyka. Trzeba nieraz godzinami, mówiłem o 17-godzinnej sesji, siedzieć nad jakimś problemem. On już do tego nie był zdolny. Został pochowany w Los Alamos, bo tam miał dom. Tam spędził wiele lat swego życia przy pracy nad projektem Manhattan.
Chciałabym jeszcze na chwilę wrócić do kawiarni szkockiej. Matematycy zakładali się o filiżankę kawy i o kiedyś nawet żywą gęś.
Tak, to był taki słynny problem, który wpisał do księgi szkockiej Mazur. Bardzo ważny problem, sformułowany technicznie, ale z niego wynikało, czy każda przestrzeń Banacha ma swój alfabet, technicznie mówiąc, czy ma bazę. Problem był bardzo ważny i Mazur ofiarował za jego rozwiązanie żywą gęś. Wszyscy się spodziewali, że odpowiedź będzie pozytywna, ale problem okazał się trudny i dopiero po wielu latach, już grubo po wojnie, w latach 60., młody matematyk szwedzki pokazał, że nie. No ale słowo się rzekło. Gęś była obiecana. Zaproszono go do Warszawy.
A jak się nazywał ten matematyk?
Pal Enflo. Zaproszono pala Enflo do Warszawy. Miał odczyt na posiedzeniu Towarzystwa Matematycznego, a na zakończenie tego odczytu Mazur wniósł w koszyku żywą, dużą, tłustą, białą gęś. I wręczył skonfudowanemu matematykowi szwedzkiemu.
Zdziwienie pewnie było w oczach.
Zdziwienie jego było ogromne. Więcej ambaras go ogarnął. Co z tym zrobić? Już tak poza protokołem ta gęś została wspólnie na kolacji towarzyskiej zjedzona.
Matematycy wywodzili się z różnych rodzin. Stefan Banach.
Stefan Banach to jest taka trochę dramatyczna historia. On pochodził ze związku między góralem Stefanem Gereczkiem, a prostą dziewczyną ze wsi spod Bochni, Katarzyną Banach. Matka dała mu nazwisko, bo został ochrzczony w parę dni po urodzeniu przy szpitalnej kaplicy. Ojciec opiekował się dzieckiem, ale z dystansu. Wkrótce po urodzeniu matka znikła i do dzisiaj nie wiemy, co się z nią stało. Natomiast ojciec opiekował się z dystansu i młody Stefan Banach wychowywał się w rodzinie praczki krakowskiej, z którą się bardzo zżył i którą uznawał za swoją, chociaż wiedział, że to nie jest jego rodzina. O swoim pochodzeniu nic nie wiedział, aż do lat 40., kiedy dwa lata przed śmiercią Stefan Gereczek wyznał mu, że jest jego ojcem.
Chociaż ponoć wcześniej bawił się z dziećmi
wcześniej
tego ojca.
Wcześniej bywał u Stefana Greczka i bawił się z jego dziećmi, z jego małżeństwa, pierwszego, potem drugiego, nie wiedząc, że się bawi.
A matka więcej w jego życiu się nigdy...
No mówi się, że znalazła jakiegoś kolejarza i z tym kolejarzem wyjechała w głąb ówczesnego cesarstwa austro-węgierskiego. W każdym razie nic więcej o niej potem nie wiadomo. Steinhaus pochodził z rodziny patrycjatu miejskiego w Jaśle. Dobrze zadomowionej, dobrze tam pamiętanej do dzisiaj. Na studia wybrał się za pieniądze rodziny do Getyngi. Prawda? Tam się przez 5 lat utrzymywał. Mazur z kolei pochodził z rodziny takiej raczej biednej, ale we Lwowie. I przez całe życie szedł o własnych siłach. Ulam pochodził z rodziny patriciatu lwowskiego. Prawnicy, bankierzy. Nie miał nigdy żadnych trosk materialnych. Jeździł po Polsce, po świecie. Na dyplomie mu nie zależało. To jest taka niezwykle barwna mieszanka ludzi różnego pochodzenia, których połączyła matematyka. Wspólna pasja. I oni się razem wspólnie doskonale czuli. Żadnych takich różnic stanowych, jakbyśmy to powiedzieli, czy klasowych się między nimi nie wyczuwało, nie było. Równi z równymi. Dla Banacha partnerem był Mazur Kuratowski. I tylko oni się liczyli. Matematyka potrafi połączyć ludzi bardzo różnych, nie niszcząc ich indywidualności. Oni zachowują swoje indywidualne zalety i przywary charakteru, ale łączy ich ta wspólna pasja poznawania, rozwijania matematyki.
matematycy lwowscy albo później wyjechali do Polski w daleki świat, albo byli rozstrzelani przez hitlerowców. Najczęściej osiedlili się jednak na Śląsku, we Wrocławiu. Współcześni profesorowie, kogo by pan nazwał spadkobiercami tej szkoły słynnej matematyków? Współcześni polscy profesorowie.
Jeśli chodzi o matematyków lwowskich, to ponad połowa z nich zginęła. Większość z rąk niemieckich, ale byli i tacy, którzy zginęli na wojnie, jak Stefan Kaczmarz, czy w łagrach sowieckich, jak Władysław Hetper, czy umarli w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach, jak Chwistek w hotelu pod Moskwą, gdzie go zaproszono dla rozmów dotyczących jego udziału w PKWN. Mówi się, że odmówił, no i zapewne konsekwencją tej odmowy była jego śmierć w hotelu, oficjalnie naturalna. Zaraz po wojnie zmarł Banach. Niedobitki lwowskich matematyków przeniosły się do Polski, głównie do Wrocławia. Tam się znalazł Steinhaus. Ze Steinhausem przyjechał Knaster, który wojnę spędził w Warszawie, ale wojnę spędził we Lwowie. Marczewski, który w czasie wojny też był we Lwowie. Orlicz trafił do Poznania. Mazur trafił do Łodzi, skąd się przeniósł do Warszawy. I to był ten trzon tych, którzy przeżyli. I oni rozwijali matematykę lwowską albo z ducha lwowską w Polsce. To były te trzy główne ośrodki, które dużo zawdzięczają Lwowowi. Wrocław, który rozwinął własną szkołę matematyczną, wrocławską szkołę matematyczną, to była tematyka inna niż w Lwowie. Ale też bardzo ciekawa i bardzo wybitna. To jest opowieść na inną okazję. Orlicz kontynuował to, co zaczął w Lwowie, rozwijając pewien kierunek specyficzny lwowski, który się dzisiaj nazywa teorią przestrzeni Orlicza. Mazur kontynuował szeroko rozumianą analizę funkcjonalną, wątki geometryczne, algebraiczne, topologiczne, przestrzenie nieskończenie wielu wymiarów, ale bardziej się koncentrował na kształceniu następców i zostawił po sobie kilkunastu świetnych matematyków. Także Lwów bardzo dużo dał matematyce polskiej. We Lwowie nie zostało nic.
Pan jest autorem książki o matematykach lwowskich. Jaki jest tytuł tej książki? Kiedy ukazała się?
Książka nosi tytuł Lwowska Szkoła Matematyczna. Napisałem ją tak z poczucia moralnego obowiązku wobec swoich mistrzów, od których się uczyłem matematyki, dzięki której zostałem wciągnięty w tę dziedzinę. Ukazała się po raz pierwszy w roku 2008. Teraz jest przygotowywane drugie wydanie tej książki i jej przekład na język angielski w Stanach Zjednoczonych.
Skąd taka miłość do matematyki? Czy od samego dzieciństwa pan odczuwał?
Matematyka nigdy nie była dla mnie w szkole trudna, ale do samej matury nie wiedziałem, na co iść. Poszedłem na nią trochę z przypadku, bo pod koniec mojej nauki szkolnej trochę zadarłem z władzami politycznymi i uznałem, że na matematyce to się nie będą mnie czepiać. Trochę się pomyliłem, bo się czepiali. W pierwszej chwili nie dopuścili mnie nawet do egzaminu wstępnego, ale potem dali mi spokój. I tak trochę przypadkiem się znalazłem na matematyce, ale nigdy tego przypadku nie żałowałem.
Gdzie pan studiował?
Studiowałem we Wrocławiu i moimi mistrzami byli przede wszystkim Steinhaus, a także Marczewski, także Knaster, rodem ze Lwowa. Także uważam się za spadkobiercę matematyki lwowskiej. I moja książka jest moim hołdem dla tych ludzi i dla tej matematyki.
A gdzie jest pochowany Steinhaus?
Steinhaus jest pochowany we Wrocławiu. We Wrocławiu leży też pani Łucja Banachowa, żona Stefana Banacha, Marczewski, Knaster. Tam się przeniosła część Lwowa.
Ukończył pan studia we Wrocławiu, a później jak się rozwijała pana kariera naukowa?
Zostałem we Wrocławiu. To wstyd się przyznać, ale to było już ponad pół wieku temu. Potem pracowałem przez jakiś czas zarówno na uniwersytecie, jak i w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk. Potem, kiedy trzeba było wybierać, pozostałem w Instytucie Polskiej Akademii Nauk do roku 80. Żałowałem tego wyboru, ponieważ praca w Instytucie świecie daje ogromne możliwości pracy, ale zabiera bodźce, jakimi jest kontakt ze studentami i wykłady. Ponieważ mam trochę rogatą duszę i byłem w owych czasach bardzo źle widziany, byłem członkiem opozycji demokratycznej w Polsce, to nie było mowy o powrocie na uniwersytet. Ale jak wybuchła Solidarność, to wtedy, w tym krótkim okresie wolności, wróciłem na uniwersytet. I już pozostałem na uniwersytecie, chociaż za Solidarność to zapłaciłem internowaniem i innymi przykrościami. I tak już zostało. Potem, kiedy po 10 latach od wprowadzenia stanu wojennego zaczęły się rozmowy, powstał Komitet Obywatelski Lecha Wałęsy, rozmowy przy Okrągłym Stole. Uczestniczyłem w tym wszystkim, brałem udział w rozmowach przy Okrągłym Stole i w pierwszych wyborach w czerwcu 1989 zostałem wybrany do Senatu Rzeczypospolitej, co poczytuję sobie za duży zaszczyt. I wtedy się zaczął mój epizod polityczny, który trwał 4 lata do 1993 roku, kiedy upadł rząd Hanny Suchockiej, lewica sięgnęła po władzę. Uznałem, że nie mam już co robić w Warszawie, wróciłem do Wrocławia i już jestem we Wrocławiu.
Jest pan autorem ilu prac?
Jestem autorem dość sporej liczby prac, takich dotyczących matematyki, to znaczy matematycznych, dotyczących jej historii, jej dydaktyki, jej filozofii. To już naliczyło się by ponad 200. Ostatnio robiłem taki rachunek sumienia, bo moje życie zbliża się do końca, to więc pora na takie rzeczy. W tym jest kilka książek matematycznych, no i ta książka, którą sobie bardzo cenię, Lwowska Szkoła Matematyczna.
I ostatnie moje pytanie. Rozpoczęliśmy rozmowę od tego, że z miłą chęcią pan przyjeżdża do Lwowa, kocha pan to miasto. Jak teraz pan dostrzega Lwów? Czy Lwów się zmienia w kierunku pozytywnym, czy też dostrzega pan negatywne rzeczy?
To jest bardzo dla mnie trudne pytanie. Tu przyjeżdżam z powodów sentymentalnych. Ja kocham to Lwów i każde spotkanie z Polakami ze Lwowa jest dla mnie wielkim wzruszeniem. Pamiętam pierwsze spotkanie jeszcze w roku 90, kiedy poznałem tutaj ludzi, wśród nich panią Susabowską, siostrę generała Susabowskiego, która mi powiedziała, że jej nikt nie będzie dyktował, gdzie ona ma mieszkać, a Lwów to jest jej miasto. Byłem szczerze wzruszony spotkaniem z nią wtedy i z innymi. Miałem wtedy zaszczyt odsłonięcia tej tablicy poświęconej pomordowanym profesorom w katedrze lwowskiej, bo tak się zdarzyło, że byłem jedynym przedstawicielem rządu polskiego we Lwowie w tym czasie, więc poproszono mnie o to. I od tej pory tutaj bywam regularnie, mniej więcej co roku. Chodzę tylko po starym Lwowie. Okolice Lwowa, te wielkie betonowe blokowiska, to mnie nie interesują. We Lwowie znajduję bardzo dużo starych pamiątek, zawsze coś nowego. Interesuje mnie szczególnie historia Uniwersytetu Lwowskiego, historia Politechniki. Teraz miałem możliwość obejrzenia tych zbiorów, które tu pozostały z dawnego Ossolineum, bo we wrocławskim Ossolineum jestem częstym gościem. Teraz obejrzałem tutaj i to, co mnie cieszy, to jest nawiązywanie współpracy. Pierwsze kontakty były tak troszkę najeżone nieufnością, lat temu 20 i potem. Teraz widzę, że ta nieufność po stronie ukraińskiej jest mniejsza, stopnieje. I uważam, że to jest ta dobra droga i to mnie cieszy. Cieszy mnie też, jak widzę, że coś się w mieście dzieje, bo to miasto jest piękne, a mogłoby być prawdziwym cudem architektury, gdyby tak troszkę więcej o nie władze zadbały.
Dziękuję serdecznie za przybycie do naszego studia. Właściwie już za godzinę pan odlatuje do Polski. Dziękuję bardzo, że pan znalazł czas, żeby tutaj przyjść do naszego studia.
Dziękuję bardzo, z wielką przyjemnością. Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków we Lwowie.
Chciałabym przypomnieć, że moim i państwa gościem był profesor Roman Duda, profesor matematyki z Uniwersytetu Wrocławskiego.